Bogusław Wołoszański. Straceńcy. Taśma 10, ścieżka 1. Tego dnia, 10 października, czołgi rosyjskiej 6. Gwardyjskiej Armii Pancernej zostały zatrzymane na przedmieściach Debreczyna. To był wielki sukces, zważając, że po zaciętych bojach, jakie 6. Armia toczyła, wycofując się z nad Prutu, w jej 6 dywizjach pancernych pozostało tylko 67 czołgów i 57 dział pancernych. W czasach świetności Wehrmachtu każda dywizja pancerna miała po 300 czołgów i dział pancernych. Udział w wojnie dwóch węgierskich armii miał dla Hitlera znaczenie decydujące. Porwanie. Niedzielny poranek 15 października był ciepły i słoneczny. Skorceny w cywilnym ubraniu szybko przemknął wyludnionymi ulicami Budapesztu i dotarł do podmiejskiej willi, gdzie według doniesień wywiadu młody Horthy miał spotkać się z wysłannikami marszałka Tity. Na ulicy przed budynkiem stała wojskowa ciężarówka ze skrzynią zakrytą brezentem i osobowy samochód należący zapewne do Horthy'ego. Skorceny wyminął je i przejeżdżając obok ciężarówki przekręcił kluczyki w stacyjce swojego Adlera, także silnik zazgrzytał i zgasł. Samochód rozpędem dojechał do krawężnika i stanął nieco ukosem, tarasując drogę ciężarówce. O to właśnie chodziło Skorcenemu, który zanim wysiadł, rozejrzał się uważnie. Przez szparę w plandece ciężarówki widać było węgierskiego oficera z pistoletem maszynowym, bacznie obserwującego ulicę. Dwaj inni oficerowie przechadzali się w pobliżu, odwracając co chwilę głowę w stronę domu. Kilkadziesiąt metrów dalej, na ławce po drugiej stronie ulicy, siedziało dwóch cywilów. To już byli SS-mani Skorcenego w cywilnych ubraniach. Pozostali w mundurach i gotowi do akcji czekali w ciężarówkach, które zatrzymały się w bocznej uliczce. Skorceny wysiadł z samochodu i podniósł maskę silnika, udając, że sprawdza, co było przyczyną awarii. Minęła 10:10, gdy zza rogu wyszli agenci SD, którzy, nie kryjąc się zbytnio, zmierzali w stronę wejścia do willi. Ludzie z obstawy Horthy'ego byli czujni. Gdy tylko Niemcy zbliżyli się, unieśli karabiny. Nie zdążyli jednak wezwać do zatrzymania, gdy któryś z mężczyzn wyciągnął z kieszeni pistolet. I wtedy padły strzały. Jeden z agentów, trafiony w brzuch, osunął się po schodach i upadł na chodnik. Drugi zdołał dopaść wejścia i skryć się w sieni. Dwaj komandosi Skorcenego, siedzący na ławce po drugiej stronie ulicy, ruszyli na pomoc swojemu dowódcy, który musiał skryć się za samochodem, gdyż żołnierze węgierscy otworzyli ogień w jego kierunku. Sytuacja stawała się bardzo trudna. Żołnierze strzelali z pistoletów maszynowych, nie dając Niemcom możliwości wystawienia głowy, a ich samochód, dziurawiony pociskami trafiającymi bezpośrednio lub rykoszetującymi od ścian i chodnika, mógł w każdej chwili stanąć w płomieniach. Gdzie jest do diabła Felkerzam? Dlaczego nie wysyła żołnierzy na pomoc? Skorceny, leżąc na chodniku, odwrócił się w stronę ulicy, na której stali jego komandosi. Zobaczył, jak nadbiegają pochyleni tuż przy murze. Po chwili druga grupa pojawiła się na przeciwległym krańcu ulicy. Żołnierze węgierscy zeskoczyli z ciężarówki i ostrzeliwując się, pobiegli do sieni budynku naprzeciw willi, o którą trwała walka. Niewiele już mogli zdziałać, gdyż SS-mani dysponowali znacznie większą siłą ognia. Dwóch z nich rozstawiło na trójnogu MG-42, czyli Maschinengewehr, i strzelając długimi seriami zmusiło Węgrów do przerwania ognia. Wtedy Skorceny i dwaj żołnierze, którzy kryli się razem z nim za samochodem, zaczęli rzucać granaty. Wybuchy oderwały kawał muru znad wejścia do domu, gdzie schronili się Węgrzy. Kolejne eksplozje spowodowały runięcie portalu i zatarasowanie sieni. Strzelanina ustała. Skorceny, wykorzystując moment, oderwał się od samochodu i wbiegł do budynku, w którym przebywał Horthy. Na schodach grupa agentów ściągała na dół syna regenta, jego towarzysza Bornemisze i dwóch Jugosławian. W korytarzu Niemcy rozłożyli dywan, skrępowali Horthy'ego sznurem od okiennych zasłon i zawinęli w ciasny rulon. Więzień wkrótce przestał się rzucać, być może mdlejąc z braku powietrza, i spokojnie dał się wynieść do ciężarówki, która podjechała pod drzwi. — Na lotnisko! — krzyknął Skorceny do kierowcy. — Jadę za wami. — Zbieraj ludzi! — odwrócił się do Felkerzama, który zdyszany, z pistoletem maszynowym w dłoni, stał kilka kroków z tyłu. — I żadnej strzelaniny! Wskoczył do samochodu, kierowca nacisnął gaz i zaczął gonić ciężarówkę z Hortim, znikającą za rogiem ulicy. Niemcy odnieśli pierwsze zwycięstwo, wywożąc z placu boju czterech więźniów, ale do lotniska było daleko. Należało się spodziewać, że w każdej chwili mogą nadciągnąć inne oddziały węgierskie, zaalarmowane strzelaniną. Gdy tylko skręcili w przecznicę, w którą wjechała ciężarówka z więźniami, dostrzegł węgierski samochód załadowany żołnierzami. Nie zwrócili uwagi na pierwszą ciężarówkę i zmierzali do willi. Z drugiej strony nadjeżdżał następny samochód z żołnierzami. — Zatrzymajcie się! — krzyknął do oficera w szoferce. — Jedziecie w złym kierunku! — O co chodzi? — oficer był zdezorientowany. — Bandyci zaatakowali naszych ludzi! Skorceny bez składu i ładu zaczął opowiadać przebieg wymyślonej akcji. Każda mijająca sekunda opóźniała pościg za ciężarówką wywożącą syna regenta. — Nic z tego nie rozumiem. Oficer wysiadł z ciężarówki i podszedł do Skorcenego. Być może uznał, że przyczyną, dla której nie może pojąć, o co chodzi, jest zbyt słaba znajomość języka niemieckiego. Gdzie oni pojechali? — Podjedźcie do tego domu! — Skorceny wskazał ręką na zrujnowany budynek, gdzie ukryła się część żołnierzy z obstawy Hortiego. — Oni wam przedstawią sprawę dokładnie! Dał znak kierowcy i ruszyli gwałtownie, aby Węgrzy nie mieli możliwości dopaść ich, zanim znikną w wąskich uliczkach budy. Skorceny powoli uspokajał się. Nikt ich nie gonił, ani też nie dostrzegał prób zablokowania drogi. Po kilkudziesięciu minutach dojechali do lotniska, gdzie z daleka dostrzegł ciężarówkę. Jego żołnierze wynosili rulony dywanów i wrzucali je do kabiny Ju-52, który natychmiast dokołował na pas startowy i wzbił się w powietrze. Samolot zatoczył koło nad lotniskiem i wziął kurs na zachód. Rozpoczynał się ostatni akt jego rozgrywki z regentem. Nie potrafił przewidzieć reakcji admirała Hortiego, ale nie sądził, aby ten człowiek, który utracił jedynego syna, zechciał narażać własne życie. Miki Horti był nadzwyczaj cennym zakładnikiem. O godzinie 14 regent wygłosił przemówienie do narodu, które zakończył słowami. Dzisiaj stało się jasne, że Niemcy przegrali wojnę. Węgry osiągnęły wstępne porozumienie rozejmowe z Rosją i wstrzymują wrogie działania przeciwko temu państwu. Gdyby regent poważnie traktował swoje oświadczenie, los wojny mógłby potoczyć się inaczej. On jednak, rozwścieczony uprowadzeniem syna, skierował się jedynie chęcią zemsty i zdobył się na pusty gest. Chciał Niemcom dać nauczkę, a nie przerywać działania wojenne przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Był zbyt ciężko przestraszony, aby podjąć jakiekolwiek skuteczne działania. Dwie godziny wcześniej w jego gabinecie stawił się Edmund Wesenmeier, niemiecki dyplomata, który kilka miesięcy wcześniej przybył do Budapesztu i oświadczył, patrząc admirałowi prosto w oczy. Gdy tylko wywąchamy zdradę, natychmiast poprowadzimy pana synalka pod ścianę. Horthy przestraszył się, choć nie mógł już wycofać swojej deklaracji. Nic jednak za nią nie poszło. Dowództwo wojsk węgierskich nie otrzymało rozkazów przerwania walk, zaś dowództwo wojsk radzieckich, równie zaskoczone nagłym zwrotem sytuacji, nie wiedziało, co z tym fantem począć. Tymczasem niewielka grupa żołnierzy niemieckich opanowała gmach rozgłośni radiowej, skąd nadano następną proklamację, uznającą komunikat regenta za nieważny. Wojskom węgierskim zaś nakazano kontynuowanie walki z Armią Czerwoną. Tego wieczoru równe zdenerwowanie panowało w pokojach niemieckiego ambasadora, jak i rządu węgierskiego. Ministrowie, którzy zebrali się, aby wspólnie z Hortim opracować odpowiedź na radzieckie żądania, nie osiągnęli porozumienia, a wściekły admirał poszedł spać, pozostawiając swoich współpracowników samym sobie. O godzinie 5.58 Sturmbannführer Skorzeny wsiadł do pierwszego z kolumny samochodów ustawionych na skrzyżowaniu. Wiedział, że rozpoczyna akcję mającą niewielkie szanse powodzenia. Mógł liczyć jedynie na zaskoczenie, gdyż choć dowodził silnym oddziałem, siły te mogły szybko stopnieć w ogniu dział i karabinów maszynowych z zamku. Udało mu się włączyć do akcji 8 czołgów Panther, oddanych pod jego rozkazy z oddziału przejeżdżającego przez Budapeszt na front. Niemiecki garnizon w stolicy miał tylko 6 czołgów. Plan przewidywał, że batalion sformowany ze słuchaczy szkoły oficerskiej z Wiener Neustadt uderzy na Zamek Królewski od południa i przedrze się przez położone na tamtej stronie ogrody. Było to szczególnie trudne zadanie, gdyż ta część zamku była silnie broniona, a klomby i alejki zryły transzeje z umocnionymi stanowiskami karabinów maszynowych i działek przeciwpancernych. Pluton wzmocniony 2 czołgami Panther miał uderzyć od zachodu, zaś pluton spadochroniarzy z batalionu numer 600 otrzymał zadanie wdarcia się do podziemnego przejścia przy moście i dojścia tą drogą do Ministerstwa Wojny i Spraw Wewnętrznych. Po opanowaniu podejść do zamku do akcji miały wejść główne siły batalionu spadochronowego wzmocnionego 6 czołgami Panther oraz dysponującego samojezdnymi minami Goliat, których wybuchy zmiotłyby węgierskie barykady. Aby osiągnąć całkowite zaskoczenie, komandosi mieli wyruszyć do akcji w kolumnie marszowej, tworząc wrażenie, że jest to jeden z licznych oddziałów przejeżdżających z dworca przez centrum miasta na front. Po ominięciu Bramy Wiedeńskiej powinni rozdzielić się na 2 grupy i próbować podjechać jak najbliżej wyznaczonych miejsc, z których miał się rozpocząć atak. Tymczasem na zamku, mimo nocnej pory, obradował rząd. Ministrowie po wielogodzinnej dyskusji doszli do wniosku, że jedyne, co mogą zrobić, to szukać azylu w Niemczech i postanowili o tej decyzji poinformować regenta. Odmawiam podania się do dymisji, powiedział Horthy do ministra Watteya, gdy ten w środku nocy przyszedł poinformować go o ustaleniach ministrów. Odwrócił się napięcie i zniknął za drzwiami swojej sypialni, gdy wysłannik wrócił na salę obrad, gdzie oczekiwali ministrowie. Admirał Horthy zaakceptował nasz plan w całości, powiedział do zmęczonych i marzących o odrobinie snu ministrów, którzy przyjęli tę wiadomość z westchnieniem ulgi. Dlaczego wprowadził ich w błąd? Po prostu bardzo nie lubił przekazywać złych wiadomości. Rada Regencyjna, nie bacząc na późną porę, przekazała wiadomość niemieckiemu ambasadorowi, że rozwiązuje się, a regent abdykował. Edmund Wesenmeier o 3 nad ranem zadzwonił do Berlina, gdzie wyciągnięty z łóżka minister Joachim von Ribbentrop burknął przez telefon, że nie może podjąć decyzji bez powiadomienia Führera. O godzinie 3 nad ranem Skorzeny przeszedł wzdłuż kolumny ciężarówek. Żołnierze spali oparci o burty samochodów. Jedynie we wnętrzach czołgów paliło się światło. Załogi uzupełniały amunicję i przygotowywały wozy do akcji. Noc była ciemna, bezksiężycowa, co sprzyjało ich planom. Czekali. Minęły dalsze 2 godziny, zanim ambasador dowiedział się, że Hitler zaakceptował abdykację węgierskiego regenta. Powiadomił Edmunda Wesenmeiera. Ten wsiadł do samochodu i o 5.45 wjechał na dziedziniec Królewskiego Zamku. Po kilku minutach Horthy wyszedł mu naprzeciw. — Mam niemiły obowiązek aresztowania pana — powiedział Wesenmeier i spojrzał na zegarek. — Atak rozpocznie się za 10 minut. Mówił oczywiście o planach oddziału Skorzenego i nie był to blef. O 5.30 Skorzeny wsiadł do pierwszego samochodu, w którym czekali wybrani przez niego żołnierze z pistoletami maszynowymi, granatami i pancerfaustami. Zamierzał jechać na czele i pierwszy ruszyć do ataku, a pięści pancerne były bardzo przydatne do niszczenia betonowych schronów ustawionych po obydwu stronach każdego wejścia do zamku. Przydałyby się również, gdyby nagle okazało się, że obrońcy zamku mają czołgi. Horthy bez oporu dał się doprowadzić do samochodu i odjechał z Wesenmeierem. Było to najbardziej groteskowe wydarzenie w niezwykłym ciągu pomyłek, niedomówień i nieudolności. Regent wyjeżdżał przez bramę zamku, obsadzonego przez wiernych mu żołnierzy, dysponujących ciężką bronią maszynową, działkami przeciwlotniczymi, artylerią, gotowych do odparcia ataku. Cała ta broń była ustawiona w umocnionych stanowiskach i prowizorycznych bunkrach na wzgórzu, do którego prowadziła tylko jedna droga. Atakujący, o których mówił niemiecki ambasador, musieliby stoczyć ciężką i krwawą walkę, której wyniku nie można było przewidzieć. Oddziały niemieckie w Budapeszcie były nieliczne i musiałyby ulec przeważającym siłom węgierskim. Dlaczego więc Horthy, który musiał zdawać sobie z tego sprawę, oddawał się tak łatwo w ręce niemieckiego ambasadora? Czyżby ten podczas krótkiej rozmowy na dziedzińcu powiedział coś jeszcze, co złamało upór regenta? Zapewne tak, choć nigdy się do tego nie przyznał. Syn Horthy'ego był w rękach niemieckich i regent nie miał żadnych złudzeń, że od jego decyzji zależy los jego dziedzica. Skapitulował. Nikt jednak nie poinformował Skorzenego, że regent bez oporu oddał się w ręce niemieckie. Do wozów! Skorzeny spojrzał na zegarek i podniósł rękę. Minęła godzina szósta. Akcja Panzerfaust rozpoczęła się. Gęsty, niebieskawy dym buchnął z opancerzonych rur wydechowych czołgów, które szarpnęły gąsienicami i ruszyły do przodu. Za nimi wolno jechały ciężarówki. Spokojnie, bez pośpiechu, powtarzał do siebie Skorzeny stojący na stopniu szoferki pierwszego samochodu ciężarowego. Siedzący wewnątrz Felkerzam wetknął dodatkowy magazynek za pas i dwa granaty za cholewy wysokich butów. Zbliżali się do bramy wiedeńskiej, która była szeroko otwarta. Dodaj gazu, powiedział Skorzeny do kierowcy. Z lewej strony wyłonił się budynek koszar węgierskiego garnizonu. Byłoby głupio, gdybyśmy dostali ogień z flanki, mruknął von Felgersam, patrząc na stanowiska dwóch karabinów maszynowych przy wejściu do koszar. Jechali w napięciu, ale węgierscy żołnierze, których głowy były dobrze widoczne z nadworku z piaskiem, patrzyli na nich z zaciekawieniem i nic nie wskazywało, że są gotowi do otwarcia ognia. Minęli wielki, masywny budynek Ministerstwa Wojny, gdy dobiegły ich dwa głuche wybuchy. To nasi wdarli się do tunelu, powiedział von Felkerzam i podniósł pistolet maszynowy. Odciągnął zamek i oparł lufę o okno. Nagle pochylił głowę. Czołgi! W odległości kilkudziesięciu metrów przed nimi wyłoniły się trzy węgierskie czołgi Toldi. Przez okienko z tyłu szoferki Skorzeny dostrzegł, jak żołnierze odbezpieczają Panzerfausty i unoszą celowniki. Nie strzelać! Węgierskie czołgi stały w miejscu i po chwili ich lufy zaczęły unosić się, co było oczywistym znakiem, że ich załogi nie mają zamiaru walczyć. Być może Węgrzy dostrzegli pantery wyłaniające się zza zakrętu w pewnej odległości za ciężarówką Skorzenego i wiedzieli, że nie mają żadnych szans w starciu z tymi gigantami. Woleli poddać się, zanim niemieckie czołgi obróciłyby wieżę w ich kierunku i zaczęły strzelać ze swoich dział kalibru 75 mm, przed którymi ich pancerze nie stanowiły wystarczającej ochrony. Zjedź na bok! Puść czołgi! Rozkazał kierowcy Skorzeny, widząc kamienną barykadę zamykającą dostęp do głównej bramy zamku. Nie mieli radiostacji, ale czołgiści doskonale zrozumieli zamiar dowódcy, widząc, że jego ciężarówka skręca pod ścianę muru. Zwiększyli prędkość i pierwszy czołg całą siłą 30-tonowej masy uderzył w barykadę. Kamienie rozleciały się, a wielkie skrzydło wrót, na które napierał czołg, padło z przeraźliwym trzaskiem wyrywanych zawiasów. SS-mani zeskoczyli z ciężarówek i podbiegli do muru po obydwu stronach bramy, aby ubezpieczać czołgi, które wspinając się na sterty kamieni rozbitej barykady, belek ze strzaskanej bramy i cegieł wyrwanych z muru odsłaniały podwozia najsłabiej opancerzone miejsce. Dobiegli w sam czas, gdyż na dziedzińcu stało 6 działek przeciwpancernych, których pociski mogły z łatwością unieruchomić niemieckie czołgi odsłaniające dna kadłubów, gdzie pancerz miał tylko 16 mm grubości. Wystarczył jeden celny strzał, aby pancerny kol zapalił się i zablokował na długo wjazd do zamku. Jednakże Węgrzy nie strzelali. Być może zaskoczyło ich gwałtowne pojawienie się pierwszego czołgu, a może stracili głowy, widząc SS-manów wspinających się na zniszczoną barykadę. Ludzie z Korcennego, wykorzystując ten moment wahania obrońców, biegli na podwórze, gdzie tylko jeden z oficerów węgierskich wyciągnął pistolet z kabury, gotów strzelać do napastników. Żołnierz biegnący obok Skorcennego uderzeniem kolby wytrącił Węgrowi broń z ręki. Skierowali się w stronę drzwi prowadzących na piętro. Prowadź do komendanta! Krzyknął Skorceny do węgierskiego oficera, który zaskoczony i przestraszony stał przyciśnięty plecami do ściany korytarza. Szerokimi schodami pokrytymi grubym czerwonym chodnikiem wbiegli na pierwsze piętro. Skręcili w lewo i otworzyli drzwi, które wskazywał im Węgier. W niewielkim przedpokoju na stole dosuniętym do okna leżał żołnierz, który ostrzeliwał podwórze z karabinu maszynowego. Jeden z SS-manów podbiegł do niego i, zanim Węgier zdążył się zorientować, wyrwał mu karabin i wyrzucił za okno. W tym czasie Skorceny otworzył drzwi do gabinetu dowódcy obrony zamku. Czy pan jest komendantem? Zapytał oficera w generalskim mundurze, który wydawał się być zdziwiony widokiem zwalistego SS-mana. Musi pan poddać zamek. Natychmiast. Jeżeli pan tego nie zrobi, przejmie pan odpowiedzialność za rozlew krwi. Niech pan się decyduje. Dalsza obrona jest bezcelowa. Zajęliśmy już prawie cały zamek. Węgier nie zastanawiał się długo. Nie miał najmniejszej ochoty nadstawiać głowy, tym bardziej, że widząc pistolet w ręku Niemca, obawiał się, że ten zrobi z niego natychmiastowy użytek. Poddaję zamek i wydam rozkaz natychmiastowego wstrzymania ognia, krzyknął. Poruczniku, odwrócił się w stronę gabinetu, przekażcie mój rozkaz do punktów obrony. Po 10 minutach umilkły ostatnie strzały. Operacja Panzerfaust trwała zaledwie pół godziny. W tym czasie zginęło 7 żołnierzy, 4 niemieckich i 3 węgierskich, a 26 odniosło rany. Skorceny ruszył w stronę skrzydła zamkowego, gdzie mieściły się apartamenty regenta. Spodziewał się zastać tam Hortiego i uważał, że będzie to wspaniały finał jego akcji, gdy oznajmi węgierskiemu przywódcy, iż bierze go do niewoli. Z zaskoczeniem otwierał drzwi do opustoszałych pomieszczeń, nie wiedząc, że zanim zaczął się atak, Horti został wywieziony z zamku i znajdował się w domu SS-Obergruppenführera Karla von Pfeffer-Wildenbrucha, skąd później przewieziono go do bawarskiego zamku. 20 października Skorceny powrócił do Berlina, gdzie zastał go rozkaz natychmiastowego stawienia się u Führera. Dobra robota, Skorceny. Hitler wydawał się zrelaksowany i wypoczęty, choć drżenie ręki i przekrwione oczy wskazywały, że nie czuje się najlepiej. Awansuję was do stopnia Obersturmbannführera od dnia 6 października i nagradzam Złotym Krzyżem. Nie wątpię, że chciałby pan odznaczyć swoich żołnierzy. W tej sprawie proszę rozmawiać z moim adiutantem Günschem. On wszystko wie. Teraz proszę mi opowiedzieć, jak przebiegła akcja. Wziął Skorcennego pod ramię i poprowadził w róg pokoju, gdzie przy niewielkim okrągłym stoliku stały 2 fotele. Słuchał w skupieniu relacji, jak agenci SD uprowadzili Miki Hortiego, a potem jak komandosi szturmowali zamek. Od czasu do czasu uśmiechał się zadowolony, jakby w przekonaniu, że akcja SS-manów uratowała tak wielu żołnierzy stawiających opór wojskom radzieckim. Proszę pozostać w mojej kwaterze. Mam dla pana zadanie najważniejsze w pana życiu. Do tego momentu bardzo niewiele osób wie o przygotowaniach do realizacji tajnego planu, w którym pan może odegrać wielką rolę. W grudniu Niemcy rozpoczną wielką ofensywę, która może przesądzić o ich losie. Hitler był rozluźniony, wyraźnie zrelaksowany. Informacja o powodzeniu misji Skorcennego w Budapeszcie zdawała się dawać mu nadzieję na korzystne dla Niemiec zakończenie wojny. Nie dopuścił do przerwania niemieckiej obrony w południowo-wschodniej Europie. Liczył, że jego wojska, wsparte przez dywizje węgierskie korzystające z zaplecza surowcowego i gospodarczego tego państwa, zatrzymają wojska radzieckie na pewien czas. Również sytuacja w środkowej części Wielkiego Frontu przecinającego Europę wydawała się korzystna dla Niemców. Rosjanie zatrzymali swoje wojska pod Warszawą, a zburzenie miasta pozbawiało ich zaplecza i ważnego węzła drogowego i kolejowego. To musiało opóźnić ich ofensywę o 3-4 miesiące. Hitler zyskiwał więc czas, aby rozegrać wielką grę na zachodzie. Przez kilka godzin ze szczegółami opisywał swój plan wielkiej ofensywy w Ardenach. Aliancka propaganda przedstawia nas jako tonącego, którego lada moment trzeba będzie pochować. Nie potrafią lub nie chcą dostrzec, że Niemcy walczą i krwawią za Europę, blokując Azjatom drogę na zachód, mówił Führer. Anglia i Ameryka są zmęczone wojną i jeżeli ten tonący nagle powstanie i zada im potężny cios, obnażenie fałszu ich propagandy zmusi ich do rozejmu z Niemcami. Wtedy skoncentrujemy wszystkie siły na wschodzie i w ciągu kilku miesięcy odsuniemy niebezpieczeństwo, jakie stamtąd nadchodzi. Przeznaczeniem Niemiec jest bycie twierdzą przeciwko Azji. Hitler doszedł do słusznego wniosku, że Brytyjczycy i Amerykanie nadmiernie rozciągnęli swoje siły. Na froncie o długości 700 kilometrów mieli tylko 70 dywizji, w dodatku sforsowanych i pozbawionych wystarczających dostaw. Führer daleki był jednak od lekceważenia przeciwnika. Wiedział, jaka potęga szła znad kanału La Manche. Sukces mogło przynieść jedynie niekonwencjonalne działanie. Wymyślił taki plan. Pracował nad nim od początku września 1944 roku. Istotą pomysłu ofensywy w Ardenach było użycie specjalnego oddziału liczącego 3000 żołnierzy przebranych w amerykańskie mundury. Mieszając się z wrogimi wojskami, mieli siać zamęt w ich szeregach, przerywać łączność, kierować ogień amerykańskiej artylerii na własne oddziały, uderzać na dowództwa większych jednostek. W atmosferze zamieszania, jakie ogarnęłoby wojska alianckie, rozpoczęłaby się ofensywa niemieckich wojsk pancernych uzbrojonych w nowe czołgi Königsteiga. Ich pancerze były tak grube, że mogły nie obawiać się amerykańskich dział. Zaś ich najgorszy wróg samoloty musiałyby pozostać na lotniskach ze względu na fatalną pogodę. Mgły, deszcze, niski pułap chmur. Jedno z najważniejszych zadań w tej ofensywie zostanie powierzone panu, mówił dalej Hitler. Będziecie musieli się przebrać w brytyjskie i amerykańskie mundury. Nieprzyjaciel już wyrządził nam wiele szkód, używając naszych mundurów w różnych operacjach specjalnych. Zaledwie parę dni temu otrzymałem raport, że oddziały amerykańskie w naszych mundurach spowodowały wielkie zamieszanie, gdy zajmowali Aachen, pierwsze niemieckie miasto na zachodzie, które wpadło w ich ręce. Mały oddział we wrogich mundurach może spowodować wielkie zamieszanie wśród aliantów przez wydawanie fałszywych rozkazów, zakłócanie łączności, kierowanie żołnierzy w fałszywych kierunkach. Przygotowania muszą zostać zakończone do 2 grudnia. Omówi pan szczegóły z generałem Jodlem. Straceńcy. Taśma 10. Koniec ścieżki 1.